jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Był brytyjskim oficerem w imperialnej policji w Birmie. Porzucił dobrze płatną pracę, by spełnić marzenie i zostać pisarzem. W tym celu mundur zmienił na łachmany i mieszkał w przytułkach. Napisał kilkadziesiąt esei, kilka książek i 6 powieści. Przynajmniej 2 z nich zna niemal każdy, a zawarte w nich określenia weszły do języka. Poznajmy postać Erika Blaira, który książki publikował pod pseudonimem. 25 czerwca 1903 roku w Motihari w Indiach Brytyjskich Ida Mabel Blair z domu Limousin rodzi syna, któremu wraz z mężem nadają imię Eric. Rodzina Blairów jest dobrze sytuowana. Richard Blair pracuje w departamencie opium, nadzorując produkcję i przechowywanie opium sprzedawanego do Chin. Dziadek Erika był pastorem anglikańskim również w Indiach, a pradziadek właścicielem plantacji niewolników. Natomiast Ida jest na wpół francuską, urodzoną i wychowaną w Birmie, gdzie rodzina żyła ze spekulacji finansowych w koloniach brytyjskich. Rok później Ida wraz z Erikiem i jego 5 lat starszą siostrą wyjeżdża do Anglii, by zamieszkać w hrabstwie Oxfordshire nieopodal Londynu. Richard Blair odwiedza rodzinę tylko w 1907 roku. Akurat w tym czasie Erik zostaje wysłany do szkoły przyklasztornej prowadzonej przez francuskie siostry Urszulanki. Spędza tam 4 lata i dzięki rodzinnym koneksjom otrzymuje stypendium w szkole świętego Cypriana w Eastbourne w East Sussex. Szkole, której od początku nienawidzi, ale przez kolejnych 5 lat opuszcza ją tylko w czasie wakacji. Choć matka nie powiedziała mu o stypendium, szybko zauważa, że pochodzi z biedniejszej rodziny. W 1912 roku Richard Blair powraca z Indii, by zamieszkać z rodziną. W czasie wakacji Eric poznaje Jacintę Buddicombe, córkę sąsiadów. Dziewczynka spotyka go, gdy stoi na głowie. Zapytany, dlaczego to robi, odpowiada, że stojąc na głowie bardziej zwraca na siebie uwagę niż stojąc na nogach. Nie do końca jest to prawdą, bowiem Eric zwraca na siebie uwagę tyczkowatą posturą, co często jest powodem szkolnych żartów. W każdym razie to spotkanie staje się początkiem młodzieńczej przyjaźni, wspólnego czytania i pisania poezji i marzeń o pisarstwie. Po ukończeniu szkoły świętego Cypriana Eric otrzymuje stypendium w Eton, ale z powodu braku miejsc jeden semestr spędza w Wellington. Ta szkoła jeszcze bardziej mu się nie podoba i z ulgą w maju 1917 roku rozpoczyna naukę w King's Scholar w Eton. Jest szczęśliwy, choć nie przykłada się do nauki i po 4 latach staje przed poważnym problemem. Nie ma szans na kolejne stypendium, by rozpocząć studia, a rodziców nie stać na opłacenie czesnego. Rodzina decyduje, że Eric powinien wstąpić do policji imperialnej w koloniach brytyjskich. Babcia Blaira ze strony matki mieszka w Mulemieu, więc wybiera przydział w Birmie, wówczas prowincji Indii Brytyjskich. W październiku 1922 roku wchodzi na pokład parowca SS Herefordshire, aby po miesiącu podróży dotrzeć do Rangunu. Po krótkim pobycie w szkole policji w Mandalay zostaje zastępcą superintendenta okręgowego w Maimio z pensją 525 rupii miesięcznie. W przeliczeniu na funty to spora suma, a przy cenach w koloniach wręcz fortuna. Obiad w dobrej restauracji dla Europejczyków kosztuje zaledwie 2 rupie, a za 10 można wynająć na miesiąc służącego. Jednak Eric ma zaledwie 20 lat i obywa się bez służby. Jego rówieśnicy nadal się uczą, a on jako oficer odpowiada za bezpieczeństwo 200 tysięcy ludzi. Większość czasu spędza samotnie, głównie czytając lub odwiedzając lokalne kościoły baptystów. Szybko opanowuje język birmański, mówi na tyle płynnie, by móc rozmawiać z birmańskimi kapłanami. Dla dodania sobie lat zapuszcza wąsy w kształcie ołówka, które pozostaną mu do końca życia. Pod koniec 1924 roku zostaje wysłany do Syrian, bliżej Rangunu. Jest tam rafineria Burman Oil Company. Zapisuje w swoim dzienniku, że otaczający teren to jałowe pustkowie, a cała roślinność ginie od oparów dwutlenku węgla, wydobywających się dniem i nocą z kominów rafinerii. Miasto leży w pobliżu Rangunu, kosmopolitycznego portu morskiego. Jeździ tam tak często, jak to tylko możliwe, aby zajrzeć do księgarni, zjeść dobrze ugotowane jedzenie, uciec od nudnej rutyny policyjnego życia. We wrześniu 1925 roku jakiś czas jest oficerem w ogromnym więzieniu Insane w północnej części Rangunu. Na co dzień Blair spotyka się z wrogością ze strony Birmańczyków. Pisze w dziennikach: w końcu szydercze, żółte twarze młodych mężczyzn, które witały mnie wszędzie, obelgi wykrzykiwane za mną, gdy byłem w bezpiecznej odległości, działały mi na nerwy. Jest rozdarty między nienawiścią do imperium, któremu służy, a wściekłością na te małe, podstępne bestie, jak określa miejscowych, które próbują uniemożliwić mi pracę. W 1927 roku zaraża się dengą. Z tego powodu opóźnia się przysługujący mu po 5 latach urlop. Dopiero w lipcu wyrusza do Wielkiej Brytanii, by połączyć wakacje w Cornwallii z rekonwalescencją po przebytej chorobie. Powrót do domu rodziców mieszkających teraz w Saltwold i dłuższe spotkanie z bliskimi skłania go do przemyśleń nad przyszłością. Wciąż marzy, by zostać pisarzem. Mimo braku perspektyw decyduje się porzucić dobrze płatną pracę w policji cesarskiej i nie wraca do Birmy. Odwiedza Cambridge, by u swojego dawnego nauczyciela zasięgnąć porady. Wykorzystując jego podpowiedzi, przeprowadza się do Londynu i postanawia pisać o pewnych aspektach teraźniejszości, które musi poznać. W Birmie widział sporo, ale codzienność zwykłych Brytyjczyków jest mu obca. Dlatego wzorując się na Jacku Londonie, którego podziwia, zapuszcza się na londyński East End, do dzielnic biedoty i ludzi z marginesu. Przez kolejne lata będzie to jego drugi dom. Wyprawy Blaira to nie spacery. Człowiek z klasy średniej jest tu intruzem. Dlatego przebiera się za włóczęgę, przyjmując nazwisko Barton. Spędza w biedniejszych dzielnicach całe dnie, a nawet noce, korzystając ze schronienia w noclegowniach i przytułkach dla bezdomnych. Po 2 latach postanawia sprawdzić, jak wygląda życie francuskich kloszardów. W 1928 roku, korzystając z pomocy ciotki ze strony matki, Kate Limousin, w Paryżu znajduje małe mieszkanie w robotniczej dzielnicy 5. Zbiera materiały na temat ubóstwa, a jednocześnie rozpoczyna pisanie powieści opartej na własnych doświadczeniach z Birmy. Musi jednak z czegoś żyć, więc zaczyna pisać i publikować w komunistycznym paryskim tygodniku Monde. Pierwszy artykuł o cenzurze w Anglii ukazuje się 6 października 1928 roku, a w grudniu w londyńskim tygodniku społeczno-politycznym J.K.'s Weekly. Lewicowy Le Progrès Cirque drukuje aż 3 jego teksty o bezrobociu w Anglii i dniu z życia londyńskich włóczęgów i żebraków. Ubóstwo staje się jego głównym tematem. Nikt nie ma jednak pojęcia, że wiarygodny opis rzeczywistości jest wynikiem obserwacji uczestniczącej, której Blair sam staje się włóczęgą. Nie jest to jednak proste i wymaga poświęceń, życia w skrajnie złych warunkach, w brudzie, niedożywieniu i niebezpieczeństwie, co finalnie doprowadza do choroby. W lutym 1929 roku Blair, a właściwie Barton, zostaje przewieziony do Hôpital Cochin, bezpłatnego szpitala, w którym uczą się studenci medycyny. I nawet to jest okazją do obserwacji. Wiele lat później, w 1946 roku, opublikuje szpitalne doświadczenia w eseju Jak umierają biedni. Póki co, po wyjściu ze szpitala zostaje okradziony. Nie chcąc prosić ciotki o pomoc, znajduje pracę pomywacza w jednym z drogich hoteli przy Rue de Rivoli. Tę pracę również wykorzysta w pisarskiej karierze. W sierpniu 1929 roku londyńskie doświadczenia włóczęgi opisuje w eseju The Spike, który wysyła do wydawców magazynu New Adelphi. Tytułowy Spike to potoczna nazwa przytułku dla bezdomnych. Tekst zostaje przyjęty do publikacji, ale wymaga jeszcze wielu poprawek. Po prawie 2 latach spędzonych w Paryżu, Eric Blair wraca do Anglii, by zamieszkać z rodzicami w nadmorskim miasteczku Saltwold, w którym jego siostra prowadzi herbaciarnię. Pracuje jako nauczyciel i korepetytor, poznaje wielu miejscowych, w tym Brendę Salkeld, córkę duchownego, nauczycielkę wychowania fizycznego w szkole dla dziewcząt St. Felix. Salkeld odrzuca jego oświadczyny, ale pozostaje przyjaciółką. Nie jest to przyjemne doświadczenie, choć na powodzenie u kobiet Eric nie może narzekać. Mieszkając w Saltwold, udziela korepetycji i pisze recenzje dla magazynu Adelphi. Jednocześnie wciąż organizuje wypady do Londynu, gdzie korzystając z mieszkania znajomych, niczym dr Jekyll i pan Hyde, przeistacza się z Blaira w Bartona. W przytułkach i noclegowniach nazywanych Kips and Spikes na londyńskim East Endzie i jako robotnik na polach chmielu w hrabstwie Kent zbiera materiały do artykułów. Przez cały czas prowadzi dziennik. Wreszcie w 1931 roku w Adelphi ukazuje się esej The Spike, a wkrótce potem kolejny A Hanging, Wisielec, ukazujący brutalność kolonialnych najeźdźców w Birmie. Więcej człowieczeństwa dostrzega wprowadzonym na szubienicę skazańcu, który nie wie, za co został skazany, a mimo to w ostatnich chwilach życia omija kałuże, by nie zamoczyć nóg. Nie opisuje czasu i miejsca egzekucji, ale przyzna później w jednym z wywiadów, że był jej świadkiem. Hop-picking, esej o robotnikach zbierających chmiel w październikowym numerze lewicowego tygodnika New Statesman, jest kolejnym sukcesem roku 1931. Zachęcony powodzeniem u wydawców, postanawia jako Barton Stanton na jakiś czas zamieszkać w kipie przy Tolley Street. Warunki są jednak na tyle trudne, że nie wytrzymuje długo i dzięki pomocy finansowej rodziców znajduje mieszkanie na Windsor Street. Niestety spotyka go pierwsza porażka. Wydawca Jonathan Cape odrzuca jego książkę Dziennik poganiacza, w której opisał kilka lat bycia włóczęgą w Londynie i w Paryżu. Za radą przyjaciela wysyła tekst do wydawnictwa Faber & Faber, ale ich dyrektor wydawniczy również go odrzuca. Rok kończy kolejnym ekstremalnym doświadczeniem. Pod wpływem alkoholu celowo wszczyna awanturę i daje się aresztować na posterunku. Bethnal Green, licząc, że spędzi Boże Narodzenie w więzieniu. Tym razem ma pecha. Sąd nie uznaje pijackiego nieobyczajnego zachowania za powód do wymierzenia mu kary więzienia i po dwóch dniach aresztu zostaje wypuszczony. Pod koniec czerwca 1932 roku agent literacki Leonard Moore, z którym nawiązuje współpracę, zawiadamia go, że Dzienniki poganiacza zamierza wydać Victor Golancz, publikujący książki socjalistów, oferując mu zaliczkę w wysokości 40 funtów. Jednorazowo to spora kwota, ale licząc ile lat Blair pracował i co musiał znosić, raczej symboliczna. Musi jednak poprawić tekst, a przede wszystkim zmienić tytuł. Ostatecznie przyjmuje Down and Out in Paris and London w polskim wydaniu z 1992 roku Na dnie w Paryżu i w Londynie. Ma jednak jeszcze jeden problem. Powieść jednoznacznie ukazuje, że jest uczestnikiem wydarzeń, a nie chce, by nazwisko szanowanych rodziców zostało skojarzone z włóczęgą. A o tym, jaki pseudonim literacki przyjmie Eric Blair, opowiem już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
W liście do swojego agenta Blair proponuje cztery pseudonimy. Peter Barton, którego używał podczas wędrówek, Kenneth Miles, Lewis Always lub George Orwell. W końcu sam decyduje, że George to dobre angielskie imię, a rzeka Orwell w Suffolk to jedno z jego ulubionych miejsc. Książka Na dnie w Paryżu i Londynie zostaje wydana 9 stycznia 1933 roku i spotyka się z przychylnymi recenzjami. Dość szybko drukuje ją również amerykańskie wydawnictwo Harper & Brothers w Nowym Jorku. Blair postanawia iść za ciosem, ma już gotową kolejną powieść Birmańskie dni. Jednak Golancz odrzuca tekst głównie z powodów potencjalnych pozwów o zniesławienie. Amerykanie z Harper's są odważniejsi, a do tego nie boją się krytyki brytyjskiego imperializmu. W międzyczasie Blair rozpoczyna pracę nad powieścią Córka Duchownego, nomen omen, nawiązując do Brandy Salkeld i czerpiąc ze swojego życia jako nauczyciela w Saltwold. Rękopis kończy w ekspresowym tempie i już w październiku wysyła tekst do Mora i wyjeżdża do Londynu, aby podjąć pracę, którą znalazła dla niego ciotka Nelly Limousin. Na pół etatu jest asystentem w antykwariacie Book Lovers Corner w Hampstead. Pracuje popołudniami, a poranki i wieczory poświęca na pisanie i spotkania towarzyskie. Na początku 1935 roku Blair poznaje swoją przyszłą żonę, Eileen O'Shaughnessy. Na razie jednak skupia się na pracy. Córka Duchownego ukazuje się 11 marca. 1935 roku, a George Orwell ma już gotową kolejną powieść Keep the Aspidistra Flying, która jest wynikiem obserwacji poczynionych podczas pracy w antykwariacie. Opisy klientów i pracodawców, członków lewicowej niezależnej partii pracy, ponownie budzą obawy o pozwy sądowe. Przy okazji wychodzi na jaw, że jest homofobem, ale to akurat nie jest naganne w tamtych czasach. Wreszcie ukazują się też Birmańskie dni, a Blair wyrusza w kolejną podróż, by zbadać warunki życia górników w dotkniętej kryzysem gospodarczym północnej Anglii. Ponownie nocuje w tanich zajazdach i spotyka się z działaczami związkowymi. Jakiś czas mieszka w obskurnej norze nad sklepem z flakami, codziennym specjałem robotniczej kuchni. Odwiedza domy górników, aby zobaczyć jak żyją, zwiedza kopalnie węgla, zapoznaje się z dokumentacją medyczną i raportami na temat warunków pracy w kopalniach. A przy okazji uczestniczy w wiecach politycznych komunistów i Oswalda Mosleya, którego przemówienia przepełnione opowieściami o międzynarodowym spisku żydowskim uznaje za bełkot. Po powrocie 9 czerwca 1936 roku biorą ślub z Eileen, ale Blair ani myśli się ustatkować. Jest socjalistą i z zainteresowaniem obserwuje wydarzenia w Hiszpanii, gdzie generał Franco dokonuje przewrotu wojskowego przeciwko rządom republikańskim. Rząd republikański popiera szereg frakcji o sprzecznych celach, w tym Robotnicza Partia Zjednoczenia Marksistowskiego, POUM, Konfederacja Pracy Narodowej, CNT i Zjednoczona Socjalistyczna Partia Katalonii, odłam Hiszpańskiej Partii Komunistycznej. Początkowo jest zdezorientowany i zirytowany różnorodnością sceny politycznej i związków zawodowych. Ponieważ brytyjska Niezależna Partia Pracy jest powiązana z POUM, wyrusza do Hiszpanii, by walczyć w jej szeregach. Po krótkim pobycie w koszarach Lenina w Barcelonie trafia na front aragoński. Działania militarne są ograniczone, a on jest zaskoczony brakiem amunicji, żywności, drewna na opał i spartańskimi warunkami. Po przybyciu brytyjskiego Korpusu Ochotników z Niezależnej Partii Pracy zostaje kapralem. W tym czasie ukazuje się Droga do Molo Wigan o górnikach z północnej Anglii, która zawiera socjalistyczne poglądy Orwella. Z tego powodu, obawiając się reakcji czytelników, Golange decyduje się dodać komentarz, by złagodzić ton. Nie zmienia to faktu, że jeszcze podczas podróży po górniczych osadach Blair jako socjalista trafia pod obserwację kontrwywiadu MI5. Udział w wojnie domowej w Hiszpanii biorą również sowieckie służby NKWD, które uznają Blaira za faszystę. Ich poczynania są dla niego otrzeźwieniem. Dotąd uważał rewolucję radziecką za pozytywną społecznie. Teraz traci złudzenia i uznaje, że Związek Radziecki nie jest państwem socjalistycznym. Jednak w przeciwieństwie do wielu lewicowców, zamiast porzucić socjalizm po odkryciu pełnego horroru stalinowskich rządów w Związku Radzieckim, porzuca Związek Radziecki i pozostaje socjalistą. A nawet bardziej niż kiedykolwiek angażuje się w sprawę socjalistyczną. Na froncie aragońskim zostaje ciężko raniony przez snajpera. Kula przechodzi o włos, mijając tętnicę szyjną. W szpitalu w Lejdzie lekarz uznaje go za niezdolnego do służby. Przez jakiś czas musi się ukrywać i wreszcie powraca do Anglii. Gdy wybucha II wojna światowa, obrażenia z Hiszpanii i przebyte choroby skutkują odmową przyjęcia do służby wojskowej. Jako dziennikarz również nie ma łatwego życia. Obserwacja MI5 jest powodem odmowy dostępu do informacji. Ma na to również wpływ jego postawa po napaści Niemiec na Związek Radziecki. Dla Blaira jest jasne, że Sowieci są sprzymierzeńcami tylko tymczasowo. Wreszcie otrzymuje pracę w BBC w redakcji programów dla Indii. Rezygnuje z niej, dowiadując się, że Hindusi nie chcą słuchać brytyjskich audycji propagandowych. W kwietniu 1944 roku ma gotową kolejną powieść – Folwark zwierzęcy. I tym razem Golange odmawia publikacji, uznając książkę za atak na reżim Związku Radzieckiego, sojusznika w wojnie. Podobnego zdania są inni wydawcy. Tekst przyjmuje Jonathan Cape, jednak po czasie i on rezygnuje z publikacji Folwarku po rozmowie z Peterem Smollettem, urzędnikiem Ministerstwa Informacji. Po wojnie okaże się, że Smollett, a właściwie Hans Smolka, był agentem NKWD. Dla odmiany Amerykanie nie dostrzegają w Folwarku zwierzęcym wyraźnej metafory, ale są sceptyczni, bowiem w Stanach Zjednoczonych źle sprzedają się książki o zwierzętach. Eric i Eileen nie mogą mieć dzieci. Ona choruje na raka macicy, a on jest bezpłodny. Szwagierka Eileen, Gwen, pomaga im w staraniu o adopcję. W 1944 roku adoptują 3-tygodniowego chłopca, nadając mu imiona Richard Horacio. Eileen rezygnuje z pracy, ale Eric pisze tak dużo, że bez problemu może utrzymać rodzinę. Pod koniec wojny zostaje korespondentem, podążając za frontem w Niemczech. Widzi wyzwolony Paryż, a później zniszczoną Kolonię i Stuttgart. Wtedy dociera do niego tragiczna wiadomość z domu. Z powodu raka macicy Eileen trafia do szpitala, by wykonać histerektomię. Eric nie wie o operacji, bo Eileen nie chce go martwić i liczy, że szybko wróci do zdrowia. Niestety po podaniu środka znieczulającego dochodzi do wstrząsu. Umiera na stole operacyjnym 29 marca 1945 roku. Blair wraca, by zająć się synkiem. Wielu jego znajomych uważa, że zapewne go odda, ale on nie ma takiego zamiaru. Opublikowany po zakończeniu wojny w nakładzie 4,5 tysiąca egzemplarzy Folwark zwierzęcy rozchodzi się w mgnieniu oka i wydawnictwo Secker & Werburg dodrukowuje kolejne 10 tysięcy książek. Powieść dystopijna odbija się szerokim echem. To czyni Blaira popularnym pisarzem. Łączy pracę dziennikarską dla Tribune, The Observer i Manchester Evening News z pisaniem powieści Rok 1984, a jednocześnie opiekuje się synkiem, dla którego rozpaczliwie próbuje znaleźć matkę, bowiem zdaje sobie sprawę, że jest chory. Niestety jego desperackie oświadczyny odrzuca kilka kobiet. Richard Horacio dopiero po latach zrozumie, że powściągliwość ojca w okazywaniu mu uczuć była spowodowana strachem przed zarażeniem go gruźlicą. A jednocześnie Blair miał obawy, czy to nie popsuje jego relacji z synem. W grudniu 1947 roku podczas pobytu w Szkocji jego stan się pogarszył. pogarsza. Wezwany z Glasgow pulmonolog umieszcza go w szpitalu, gdzie lekarze diagnozują to, o czym doskonale wiedział od dawna. Jego wydawcy i przyjaciele docierają aż do ministra zdrowia, by zdobyć dla niego streptomycynę. Kuracja początkowo przynosi poprawę, ale występują skutki uboczne i musi odstawić lek. We wrześniu 1949 roku oświadcza się przyjaciółce Sonny Brownell, która jest uważana za pierwowzór Julii, bohaterki roku 1984. Ślub biorą w październiku w sali szpitalnej University College Hospital w Londynie. Wczesnym rankiem 21 stycznia 1950 roku dochodzi do pęknięcia tętnicy płucnej. Eric Blair umiera w wieku 46 lat. The Economist pisze, że być może był najlepszym kronikarzem kultury angielskiej XX wieku. Mimo problemów zdrowotnych był nałogowym palaczem, sam skręcał papierosy z mocnego tytoniu szak, rybę z frytkami, piłkę nożną, puby, ciemne piwo, mocną herbatę, tanią czekoladę, filmy i radio uznawał za główne wygody klasy robotniczej. W swoich esejach sporo uwagi poświęcał sprawom kulinarnym. Opracował nawet 11 zasad podawania herbaty. Jeszcze w 1946 roku na zlecenie British Council napisał esej o brytyjskiej kuchni. Opisał brytyjską dietę jako prostą, dość ciężką, być może nieco barbarzyńską, której gorące napoje są akceptowalne przez większość godzin dnia. Jego zdaniem podwieczorek w Wielkiej Brytanii składał się z różnorodnych dań wytrawnych i słodkich, ale żadna herbata nie byłaby uważana za dobrą bez przynajmniej jednego rodzaju ciasta, po czym dodał, że oprócz ciast herbatniki są często spożywane podczas podwieczorku. Zamieścił też własny przepis na marmoladę i właśnie dlatego uznano, że pisanie o jedzeniu w powojennych czasach ścisłego racjonowania żywności w Wielkiej Brytanii było zbyt problematyczne i brytyjska kuchnia nie została opublikowana. W 2019 roku esej został odnaleziony w archiwach British Council wraz z listem odmownym. British Council oficjalnie przeprosiło Orwella za odrzucenie zleconego eseju i opublikowało go w całości w oryginale.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.